W naszych rozważaniach o działaniu Ducha Świętego w nas chciałbym dzisiaj czytać tylko jeden werset z Księgi proroka Izajasza, rozdział 8, wiersz 16. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Zabezpieczę świadectwo, zapieczętuję naukę w moich uczniach. Pan Jezus, gdy był na ziemi, to cały swój depozyt, wszystko to, co było najistotniejsze, Jego nauka, Słowo, które świat stworzyło, Słowo, którym jest On sam, jako Logos, On to teraz chce zostawić w swoich uczniach, odchodząc do swego Ojca, odchodząc z tej ziemi, chce to zdeponować, zamknąć, zabezpieczyć i przekazać następnym pokoleniom, ale tym skarbcem, tym naczyniem, które ma przenosić Jego naukę przez wszystkie pokolenia, mają być ludzie, mają być Jego uczniowie. Pamiętamy, gdy mówiliśmy wcześniej o rozdzieraniu naszych serc. Z Księgi Joela, rozdział 2, rozdział 3. Ten rozdział, który apostoł Piotr cytuje w dzień 50, gdy stało się to wydarzenie, znaczące wydarzenie, gdy Duch Święty stąpił na uczniów Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. I wtedy właśnie kazanie, które spontanicznie apostoł Piotr wygłosił, to oparł na tych znanych wszystkim nam wersetach z Księgi Joela, rozdziału 3, że potem wyleję mego ducha na wszelkie ciało. Ten wyraz potem mówi nam, że wcześniej było coś mówione, co przygotowywało niejako to wylanie Ducha Świętego. I wcześniejsze wersety, rozdział 2, 12, wiersz 13, mówią: Pan tak powiada, nawróćcie się do mnie całym swoim sercem w poście, płaczu i narzekaniu, rozdzierajcie swoje serce, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana, swego Boga. A więc szczera pokuta poprzedza kontakt z Bogiem. Mówiliśmy bardzo wyraźnie i to było widać w powołaniu Izajasza, gdy zobaczył Bożą chwałę w świątyni jerozolimskiej, to wtedy od razu zrozumiał, że jest oddalony od Boga poprzez taką ogromną przepaść. Już zginąłem, jestem nędznym, grzesznym człowiekiem, ale doznał oczyszczenia. To przerażające przeżycie spowodowało szczerą pokutę, opamiętanie, wewnętrzną przemianę. To rozdarcie serca, dramatyczne rozdarcie serca, sprawiło, że on nagle na łagodny głos Boga, właściwie na taką bezradność niejako Boga, który mówi, kogo pośle, kto nam pójdzie. Jakby prośba Boga, pytanie. Ja tu widzę taką niby bezradność. Kto nam pójdzie? I nagle właśnie ten człowiek, który rozdarł swoje serce, ale doznał też i wielkości Boga, gdy Bóg go oczyścił. I nagle on mówi, oto jestem, poślij mnie. Podobnie też i apostołowie w dzień 50 od razu odczuli sobie imperatyw. Teraz możemy pójść i głosić. I Piotr otworzył drzwi, okna, na ganek wyszedł i głosił do tłumów i potem wiemy, jak to się kazanie skończyło. I właśnie Pan Jezus, gdy rozpoczynał swoją służbę, to mówił, że Królestwo Boże się przybliżyło, więc wszystko to, kim jest Bóg i co Bóg posiada, to jest blisko człowieka, blisko nas, upadłych ludzi. Ale wy pokutujcie i wierzcie Ewangelii, metanoeite, opamiętajcie się, przemieńcie się w waszym wnętrzu, okażcie skruchę, żal. Zastanówcie się nad swoim życiem, od grzechu się odwróćcie, a więc są te różne imperatywy, zawołania. Ja teraz mam przed oczami różne teksty Pisma Świętego na ten temat. I właśnie wtedy, gdy człowiek się nawróci, podejmie decyzję, że pójdę za Jezusem, pójdę do Jezusa i pójdę za Jezusem, to nagle doznaje jakiejś ogromnej zmiany. Doznaje pewności zbawienia, radości zbawienia, ma świadomość, że Duch Święty w nim dokonał jakiejś nadzwyczajnej pracy, zanurza go w ciało Chrystusa i ma pewność, że jest Bożym dzieckiem, ale też ma ten imperatyw, że chce coś z tym dobrem, jaki jest w nim, zrobić. I stąd właśnie dzisiejszy nasz werset, że Bóg zabezpiecza swoje świadectwo, że je pieczętuje w swoich uczniach. Inny przekład, Biblia Tysiąclecia powiada, że Bóg zamyka to świadectwo. Tak jak się jakieś naczynie napełnia jakimś dobrem i potem się je zakrywa, zamyka. Biblia Gdańska znów powiada, zawiąż to świadectwo, więc jakieś dokończenie jest tego procesu zabezpieczenia, przekazania, zdeponowania, co ma być później odtwarzane przez następne pokolenia, korzystane przez następne pokolenia. Jest też mowa o pieczętowaniu zakonu, pouczenia, nauki między uczniami w uczniach. Ten wyraz świadectwo jest ciekawy i pozwólcie, że na nie teraz uwagę zwrócę. Tak po raz pierwszy ten wyraz występuje w 5 Księdze Mojżesza, rozdział 4 i wiersz 45, gdy wszystkie te słowa Mojżesza są podsumowane: takie świadectwa, nakazy i postanowienia ogłosił Mojżesz. A więc i postanowienia, i nakazy, ale i świadectwa, a więc coś, czego się było świadkiem, i to wszystko razem zostało zebrane, zgromadzone i ogłoszone przez Mojżesza. Albo też pamiętamy Jan, rozdział 3, gdy Jan Chrzciciel, zobaczywszy Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa między ludźmi na brzegu, wśród tłumu, gdy wydał o nim świadectwo. To jest Boży Baranek, który gładzi grzech świata. Ten wyraz świadectwo chciałbym nam przybliżyć. Najczęściej uważamy, że świadectwo, gdy ktoś powie, to będzie coś niższego gatunku. Ale czy to jest coś gorszego gatunku? No w pewnym sensie tak. Bo ktoś opowiada jakąś subiektywną prawdę, że powiedzmy doznał uzdrowienia, że jakieś było nieszczęście i Bóg go z tego wyprowadził. I są to rzeczy subiektywne. Są to rzeczy na ogół trudno sprawdzalne i ktoś to słucha, to no, wierzy, że ktoś to przeżył, ale też i ma różne wątpliwości. Najsilniejsze przeświadczenie o danym świadectwie, danym fakcie ma ten, kto to przeżył. A więc każdy musi osobiście przyjąć to dobro i mieć świadectwo sam w sobie. I pozwólcie, że ja odczytam teraz pierwszy list Jana, 5 rozdział, 9 wiersz i niżej. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 9 wiersz. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, powiedzmy, że świadectwo Boże więcej znaczy. A więc przyjmujemy świadectwo ludzi, no bo trudno zaprzeczyć, że nie mówią prawdy. Jeśli mówią, to widocznie też tak jest. Ale Jan mówi, to Boże świadectwo więcej znaczy. I dalej uwaga, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. I dalej. Kto wierzy w Syna, ten ma w sobie świadectwo Boga. Właśnie mieć w sobie, zabezpieczę moje świadectwo w moich uczniach. Mieć świadectwo Boga w sobie. To właśnie jest istota sprawy. I potem my się dzielimy tym świadectwem z innymi ludźmi po to, by każdy z tych słuchaczy również otrzymał świadectwo w sobie. Nie żył naszym świadectwem, ale miał własne świadectwo. A jakie jest to świadectwo? Dalej mówi apostoł Jan. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne. A to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I to jest właśnie istota świadectwa, które Bóg przekazał światu, zdeponował w swoich uczniach. Uczniowie dawali świadectwo słuchaczom, każdy z nas je przyjął w swoim czasie. I każdy z nas ma w sobie to świadectwo mocno zapieczętowane, zabezpieczone, zamknięte i tym świadectwem się teraz dzielimy z innymi ludźmi. Ale Istotą tego świadectwa jest Jezus Chrystus, nie moje przeżycie, nie moje doznania. One są ciekawe, wspaniałe, ale nie są istotne. Istotą jest Jezus Chrystus, który powinien zamieszkać w każdym z tych, który słucha i który powinien uwierzyć. I stąd apostoł Paweł, gdy pisze do swojego syna w wierze, Tymoteusza. Drugi list, pierwszy rozdział, 13 wiersz. I on tam pisze, że ta zdrowa nauka, którą ode mnie usłyszałeś. A więc usłyszał zdrową naukę, bo Paweł zawsze głosił Chrystusa. Mówi, że głosimy Chrystusa i to ukrzyżowanego. On mówi wyraźnie, że wszystko uznał za szkodę, za stratę na rzecz Chrystusa, ze względu na Chrystusa. A więc głosimy Chrystusa i to jest ta zdrowa nauka. A więc ją usłyszałeś ode mnie, Tymoteuszu, i niech to będzie dla ciebie wzorem w wierze i w miłości w Chrystusa Jezusa. Znów, nie wiara sama sobie, miłość sama sobie, tylko i wiara, i miłość w Chrystusa Jezusa. Spójrzmy, to jest depozyt, to jest ta istota tej nauki, to słowo, ten logos, Jezus Chrystus. Tego pięknego depozytu, dobrego, pięknego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I ten właśnie werset apostoła Pawła, te zdania apostoła Pawła chcę połączyć z tamtym wersetem, z tamtymi słowami z Księgi Izajasza, 8 rozdział. Bóg zabezpiecza, pieczętuje w uczniach swoją naukę, swoje świadectwo. Tym świadectwem jest Jezus Chrystus, tą nauką jest Jezus Chrystus. To jest ten najlepszy depozyt i my mamy go, uczniowie, strzec z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. I to jest to prawdziwe dobro, mówi nam Ewangelia Łukasza. List do Rzymian powiada, że Żydom powierzono słowa. A więc to, co Bóg ma, jest prawdziwym dobrem. Są to słowa uosobione w Jezusie Chrystusie. I stąd Szaweł, apostoł Paweł, gdy się nawrócił, to tak pisze w 1 Koryntian 9 rozdział 16 wiersz. Świadomy jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. A więc ten taki mocarny, potężny, wewnętrzny imperatyw, wywołany osobistą wiarą w Chrystusa, osobistą miłością do Chrystusa i w nas jest imperatyw, podobnie jak było u Izajasza. Oto jestem, poślij mnie. A więc biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Ale mówi, to nie jest dla mnie żadnym powodem do chluby. To, że głoszę Ewangelię, to nie jest powód do chluby. To jest bardzo ważne. Uczeń jest tylko uczniem, nie jest depozytem. Naczynie jest tylko naczyniem, nie jest depozytem. Posłaniec jest tylko posłańcem, nie jest treścią. On tylko przekazuje treść, którą ktoś mu dał. I stąd Paweł pisze, 1 Koryntian 9:17, gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, jak pracownik najemny. Etat, praca, umowa, z własnej woli, podpisałem, wykonuję, płacą mi. On mówi nie. Jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. A więc szafuję cudzym dobrem, cudzym depozytem, tym, co ktoś mi powierzył. Dlatego też na przykład 2 Koryntian 5 rozdział 19 wiersz 20 powiadają, że Bóg nam przekazał w Chrystusie Jezusie słowo pojednania. I że na miejscu Chrystusa stoimy i spełniamy posłannictwo, jakby Bóg przez nas udzielał napomnień. I w imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. A więc spełniamy obowiązki szafarza, dlatego że w nas spoczywa ten wspaniały depozyt, a tym depozytem jest Jezus Chrystus. I gdy my Jego głosimy, to głosimy coś uniwersalnego. Dlatego że na przykład każde świadectwo jest obarczone subiektywizmem. Gdy ja mówię o sobie i daję często przykłady rozmaite, to są moje subiektywne. Gdy ktoś na ten sam temat mówi i daje przykłady, ma inne. I także każdy z nas ma jakieś inne spojrzenie na tę samą rzecz. Dlatego najbezpieczniej jest zawsze głosić Chrystusa, bo to jest najpełniejsza informacja, najlepsze dobro. I tylko je ubarwić, uzasadnić swoim przeżyciem, ale wiedząc, że jest ono subiektywne i nie jest ono uniwersalne dla wszystkich. I stąd apostoł Paweł powiada, skoro Bóg przez nas temu światu przekazuje słowo, abyśmy się jednali z Bogiem przez Chrystusa, to mówi do Tymoteusza, strzeż, Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono. Strzeż tego depozytu i przez to unikaj pospolitej pustej mowy, sprzecznych twierdzeń, błędnej rzekomej nauki. Ale co ode mnie słyszałeś za pośrednictwem wielu świadków, to przekazuj ludziom wierzącym, którzy będą w stanie nauczać także i innych. A więc taki łańcuch, przekazywanie od Chrystusa przez apostołów i kolejno i każdy z nas to przekazuje. Ale właśnie, Księga Izajasza nam powiada, że Bóg to świadectwo zawiązał, zabezpieczył. I gdy jest mowa o księgach, to zawsze jest wiadome, teraz patrzę na Księgę proroka Izajasza, Daniela, Apokalipsę, jest tam mowa o pieczętowaniu ksiąg. Te księgi napisane to nie jest tekst wirtualny, jak mamy teraz teksty wirtualne i możemy sobie kliknąć, zmienić zdanie, zmienić wyraz i wtedy od rzetelności naszej to wszystko jest zależne, a czasami też i od programu, żeby nam nie wyrzucił czegoś niechcący, żeby się nam nie ulotniło. To były księgi, a więc coś materialnego, zamkniętego też i często później były twarde oprawy, masywne oprawy. I to było później też pieczętowane i ta pieczęć była fizyczna, widoczna. Trzeba było ją złamać, otworzyć. I znamy Księgę Apokalipsy, gdzie jest mowa, że nikt nie mógł otworzyć tej księgi, tych pieczęci. I właśnie, nie wiem, czy pamiętacie moje kazanie z cyklu Walka z grzechem. Kiedyś miałem i kazanie szóste było pieczęć na fundamencie. I teraz tylko nawiążę do tego fragmentu 2 Tymoteusz 2,19, że trwa mocny fundament Boży, a pieczęcią tego fundamentu, czyli czymś, co stwierdza prawdziwość tego fundamentu, są słowa. I tu są właśnie dwa aspekty. Po pierwsze, zna Pan tych, którzy są Jego, którzy do Niego należą, którzy są Jego. Oraz druga część, niech ten, kto wzywa imienia Pana, odwróci się od nieprawości. I to jest pieczęć konkretna. Z jednej strony Bóg wie, kto do Niego należy. On przenika aż do szpiku kości nas. Wszystko w nas wie teraz i na przyszłość. Ale ja z drugiej strony mam obligację, zobowiązanie, że mam się pilnować i być święty, tak jak On jest święty. Izajasz został uświęcony przez to, co przeżył w tej świątyni. Apostołowie zostali uświęceni przez to, co doznali w dzień 50. Każdy z nas został uświęcony przez przeżycie Chrystusa Jezusa w pokucie, w nawróceniu, a też w chrzcie Duchem Świętym, w napełnieniu Duchem Świętym, w Bożym Słowie, wiara nas uświęca. I mamy się od nieprawości odwracać. Ona nie powinna być dla nas czymś drogim, bo w nas jest najkosztowniejszy depozyt i my o niego dbamy. Dlatego też Paweł pisze list do Efezjan, 1 rozdział, i w nim i wy, w nim, w Chrystusie Jezusie, gdy w nim mieszkamy, wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę waszego zbawienia, w nim również, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani, albo ten przekład mówi opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Strzeż tego dobra z pomocą poprzez Ducha Świętego, którym jesteśmy opieczętowani, zapieczętowani, oznakowani, że to jest prawdziwa, zdrowa nauka. A tą nauką jest Jezus Chrystus. Dlatego też Pan Jezus, gdy zapowiadał Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, że oni przeżyją w dzień 50, oczywiście On tego nie mówił, tylko mówił, że po niewielu dniach, to mówi, weźmiecie moc Ducha Świętego. A więc uczniowie w sposób świadomy mają wziąć. On im daje, a oni biorą. biorą autorytet, ale też i biorą moc Ducha Świętego, gdy na was stąpi. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I właśnie gdy Duch Święty ich napełnił każdego oddzielnie, to się skupialiśmy dotychczas, mówiliśmy, ja też w tym cyklu mówiłem o chrzcie Duchem Świętym, o moim osobistym przeżyciu, ale teraz chcę się skupić na tym depozycie, który jest we mnie i że mam go strzec z pomocą Ducha, który we mnie mieszka. Ja pomyślałem sobie, jakie to są aspekty tej pomocy Ducha Świętego, bym ja, słaby człowiek, mógł strzec tego dobra. I wiemy, że powierzyć dobro, jakieś słabe naczynie, to jest rzecz bardzo ryzykowna. W naszych laptopach, komputerach, gdy mamy jakieś dobra, powiedzmy fotografie, zdjęcia, dokumenty, różne firmy też gromadzą je, teraz biblioteki również mają cyfryzację, to się je zapisuje na kilku nośnikach równolegle, równocześnie. Obawą, że któryś się kiedyś zepsuje, nie odpali. A więc to jest tak bardzo ulotne. I człowiek jest tak bardzo kruchy i ulotny. Już nie tylko pod względem etycznym, moralnym, ale powiedzmy pod względem fizjologicznym. Z upływem lat ubywa mu pamięci, też zmienia mu się jego sposób podejścia do wielu rzeczy. W jednych sprawach dojrzewa, w innych słabnie. A więc jest to rzecz bardzo zmienna. Ale mimo wszystko właśnie w te gliniane naczynia, czymże jest glina, wzięta z ziemi, a człowiek Adam, gleba z gleby, a więc piękne porównanie. I właśnie w takiej gliniane naczynie, i Paweł też został nazwany naczyniem, że to jest naczynie wybrane, to naczynie właśnie ma przenosić ten depozyt i stąd Duch Święty nam pomaga. I spojrzałem sobie na kilka takich wersetów, pozwólcie, że cztery z nich teraz tylko przytoczę. Rzymian 8 rozdział, 13 wiersz mówi, że duchem mamy umartwiać sprawy ciała. Rzymian 8 rozdział w całości może, ale 13 werset, że duchem mamy umartwiać sprawy ciała, a więc te cielesne aspekty naszej natury, naszej osoby. Duchem umartwiać. Efezjan 5 rozdział, 18 wiersz mówi, że mamy się napełniać duchem. Napełniajcie się Duchem Świętym, a kontekst tego, przecież mówi o pijaństwie, mówi o różnych rzeczach takich niedobrych. I właśnie chrześcijanin, żyjąc w tym świecie, wykupując czas, bo dni są złe, spójrz na 5 rozdział, jak on tam pięknie o tym mówi, ja kiedyś głosiłem, mówiąc o światłości, też analizowałem ten 5 rozdział. I tam właśnie jest wtrącenie, że w tym całym zgniłym świecie to gliniane naczynie, ten uczeń Chrystusa, z pomocą Ducha Świętego to wszystko przetrzyma, będzie uodporniony, zaimpregnowany na to zło, gdy się będzie napełniał Duchem Świętym. Duch Święty nas chce napełniać, tylko my się musimy dawać napełniać. I stąd. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 19 wiersz mówi, aby ducha nie gasić. A więc wiemy, jak bardzo łatwo dym można wywołać w naszym życiu. A dym jest wtedy, gdy jest niewłaściwe paliwo. Gdy płoną jakieś suche gałęzie, suche patyki, suche badyle, to wszystko płonie takim czystym, wspaniałym ogniem. A gdy tam wrzucimy trochę trawy, liści zielonych i czegoś wilgotnego, zaraz się robi duszący dym. A więc uwaga, nie gasić ducha, delikatnie postępować z Duchem Świętym, dlatego że bardzo łatwo dym się może pojawić w naszym chrześcijańskim życiu. A pierwszy list Piotra, 1 rozdział, wiersz 22 mówi, że nasza dusza jest uświęcana poprzez ducha. To nie w każdym przekładzie jest widoczne, jest to w oryginale i w niektórych przekładach, ja tu mówię zgodnie z tym, co się znajduje w tekście oryginalnym. I ten Duch Święty w nas mieszka, mówią inne miejsca Bożego Słowa. Jan 14 rozdział, 17 wiersz mówi, że ducha prawdy nie zna świat. Świat nie zna ducha prawdy, ale wy go znacie, bo z wami przebywa i w was będzie. Rzymian 8 rozdział, 11 wiersz mówi, że ten duch, który wzbudził Jezusa, Jeśli w nas mieszka, to też i wzbudzi nasze ciała. Śmiertelne ciała też wzbudzi. Ja się nie dziwię, skoro w nas mieszka, to gdy będzie się ucisk zbliżał, czy w ogóle będzie już pochwycenie Kościoła, to on musi swoje mieszkanie, w końcu w nas mieszka, też musi uratować, zabrać. Więc nic dziwnego, więc lepiej niech mieszka, niech będzie gospodarzem naszego domu, naszego życia, bo też wtedy i przemieni, wzbudzi i zabierze tam, gdzie jest Chrystus. A więc niech dba o swoją własność, bo dalej Koryntian, rozdział 3, rozdział 6 powiadają, jesteście świątynią, ba, ciała wasze są świątynią Ducha Świętego. Czy o tym nie wiecie? Dlatego Efezjan, 2 rozdział, budujmy się w mieszkanie Boże w duchu. Kochani, a więc to świadectwo jest zawiązane, zamknięte, zapieczętowane w uczniach i uczniowie. Kim są ci uczniowie? Księga Izajasza 54 powiada, że nowe Jeruzalem będzie budowane przez uczniów Pana. To jest rozdział 54, 13 wiersz. Nowe Jeruzalem będą budować uczniowie Pana. Księga Daniela powiada, że roztropni będą mieć poznanie, a więc ci uczniowie są ludźmi roztropnymi i oni mają poznanie tego, co jest istotne. A najistotniejszą rzeczą jest znać Chrystusa, poznawać Chrystusa. Filipian, rozdział 3, Paweł wyraźnie mówi, że dąży do tego, by mieć udział w Chrystusie Jezusie, by Go poznawać i to w każdym aspekcie, i w cierpieniu, ale też i w zmartwychwstaniu. Albo Pan Jezus mówi do swoich uczniów, ci, którzy słuchają, nie rozumieją tych słów, które ja mówię, ale wam jest dane znać tajemnice Królestwa. Wam jest dane. Dlaczego? Dlatego, że jest człowiek naturalny, zmysłowy, użyję tutaj określenia rosyjskiego, duszewny człowiek, a więc żyjący tylko duszą, tym, co jego zmysły, jego natura mu daje. Jest też człowiek duchowy, ożywiony jego duch, ożywiony przez Boże Słowo, przez Ducha Świętego, człowiek duchowy. Jest też i człowiek cielesny, który powinien być duchowy. Już nie musi być tylko duszewny, zmysłowy, bo się nawrócił, ale żyje tak pół na pół. Na obie nogi utyka jakoś tak trochę światu, trochę Bogu i tak sobie jakoś żyje. Wtedy jest to człowiek cielesny i Paweł pisze, 1 Koryntian, 2 rozdział, 3 rozdział, że ci ludzie mają kłopoty i będziemy o tym mówić w następnym moim rozważaniu. I stąd Apokalipsa, 2 rozdział, 17 wiersz mówi w tym przesłaniu do zboru w Pergamonie, w Pergamie, że zwycięzca. Zwycięzca otrzyma nieco z manny ukrytej. Każdy z nas, będąc naczyniem słabym, ale jednak naczyniem jedynym, wyjątkowym, noszącym ten depozyt niebiańskiego przesłania, Chrystus w nas mieszka przez wiarę i my ten depozyt mamy przekazywać innym ludziom, ale przechowywać go, strzec go z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Teraz chciałbym tak na koniec już taką jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Gdy spoglądamy na modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa Chrystusa, 17 rozdział Ewangelii według Jana. To jest bardzo ciekawa modlitwa. Nie zawsze ją właściwie rozumiemy, to wszystko, ale ona jest taka, ma wiele warstw ciekawych, różnych aspektów. Ja tylko jeden z nich bym chciał podkreślić. 6 werset i poniżej. I mówi nasz Pan Jezus, objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. To jest właśnie. Dałeś mi ze świata i dalej. Twoimi byli i mnie ich dałeś. To jest bardzo ważne. Twoimi byli i mnie ich dałeś. Pamiętamy w Dziejach Apostolskich, gdy Paweł był w Koryncie. I tam Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył z całym domem. Wielu Koryntian słuchało, uwierzyło. A też było wiele tam prześladowań, trudności, kłopotów, ale w nocnym widzeniu Pan mówi do Pawła, nie bój się, mów, nie milcz. To naczynie ma odważnie depozyt przekazywać Koryntianom. Bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci coś złego uczynić. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I półtora roku tam przebywał. nauczając wśród nich Bożego Słowa. To właśnie naczynie zabezpieczone z pomocą Ducha Świętego przekazuje i ma teraz odważnie przekazywać w warunkach niesprzyjających Boże Słowo w tym mieście, ale on wie, Paweł wie, że Bóg, że Jezus ma, już ma wiele ludów w tym mieście. Tak, ja sobie rozmyślam, gdy my robimy różne akcje ewangelizacyjne i chcemy ludzi pozyskiwać i często stosujemy metody takie marketingowe, rozmaite, korporacyjne, zdobywamy, uczymy się, no dobrze, ja nie mam nic przeciwko temu, tylko czy nie zapominamy o tym, że Bóg ludzi już tych gdzieś ma. Te jego owieczki, które jeszcze nie są owieczkami, ale potencjalnie już są owieczkami, są rozproszone i się powinny gdzieś zgromadzić i musi przyjść jakieś naczynie, które im zaświeci, powie, przekaże, jak Paweł teraz miał odważnie to robić przez tylko półtora roku. Ale Pan już tych ludzi ma wcześniej. Jeśli nas przewidział przed założeniem świata i nas już miał, ciebie i mnie, zanim się urodziliśmy i miał wiele, wiele wieków przed naszym urodzeniem, już miał nas i potem nas przez kogoś zdobył, to też i dzisiaj ma takich ludzi, których przez nas zdobędzie. I stąd Pan Jezus mówi, dałeś mi ich ze świata, bo Twoimi byli, mnie ich dałeś, a oni strzegli Twojego słowa. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. I spójrzmy na ten proces. Teraz oni poznali. Nawrócenie, pokuta, opamiętanie sprawia, że wreszcie znamy sedno sprawy, znamy osobę, znamy Jezusa Chrystusa. Kim jesteś, Panie? Pytał Szaweł. Dowiedział się i cały czas głosił Chrystusa. Też wiemy, że Chrystus to nie jest ktoś o jakimś wątpliwym znaczeniu, bo poznaliśmy, że wszystko, co Bóg dał Chrystusowi, pochodzi od Boga, a więc wszystko należy do Boga. Jest zintegrowane w Bogu. I ja im z kolei dałem słowa, które mi dałeś. Zobaczmy na tę integrację. Ojciec dał słowa Jezusowi, Jezus dał nam, myśmy je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, mówi Jezus. I uwierzyli, otrzymali pewność, przekonanie, że mnie posłałeś. Zobaczcie, jakie to jest silne, mocne świadectwo, jak jest ważna sprawa pokuty, nawrócenia, odrodzenia, chrztu Duchem Świętym, pewności. To jest bardzo ważne, żeby to nie była tylko sprawa jakiegoś przemyślenia, ale sprawa również i wewnętrznego przekonania. I ja proszę za nimi, nie za światem, lecz za nimi, bo oni będą światu głosić. Więc proszę za nimi, bo oni mają depozyt. To są uczniowie, którzy mają zdeponowane w sobie moje dobro. Więc proszę za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I stąd wszystko moje, mówi Jezus, jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. To jest piękne. Kochani, Bóg ma wiele ludu na tym świecie jeszcze i muszą temu ludowi ten depozyt zanieść ludzie, którzy skarb mają w naczyniach glinianych. Nie kryształowych, ale glinianych. I chwała Bogu za to, że jesteśmy gliną, ale gliną uszlachetnioną, bo garncarzem jest Jezus Chrystus. Jego ręce nas kształtują, dlatego że tym tworzywem, tą wodą, która glina, wiecie, jakie ma tworzywo. Wodę potrzebuje, wody potrzebuje, jest Duch Święty. On nas kształtuje, potem jest wspaniały ogień doświadczeń, tak? Trzeba naczynia jeszcze później i wypalić. On wypala je aż 7 razy, aż wszystko wyschnie i jest mocne. A potem pobieli nas, pomaluje na kolory rozmaite i jesteśmy wtedy pięknym kościołem. Powstańmy razem i spędźmy czas na radosnej modlitwie dziękczynnej za to, że Jezus w nas złożył swój depozyt i my go strzeżemy przez Ducha Świętego, który w nas mieszka.